Szanowni Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Witamy serdecznie, panie prezesie, na naszej antenie.
Witam serdecznie.
Panie prezesie, po co Polsce koncert multienergetyczny, prawda? Bo rozumiemy zajmowanie się paliwami, ale teraz widzimy, że państwo próbujecie w różnych sektorach podejmować tę działalność. Może trochę to rozumiemy, bo widzimy, co dzieje się w świecie. Czy to właśnie przyczyna tego, że próbujemy być konkurencyjni dla innych?
To może od samego początku. To, co dzieje się w świecie, jest teraz. To budowa multienergetycznego koncernu zacząłem 4 lata temu i ta budowa trwa. I niezależnie od tego, co się dzieje na świecie, wkoło mamy koncerny, z którymi konkurujemy, one są multienergetyczne. Dziś cała transformacja energetyczna, dziś przemysł petrochemiczny, dziś przemysł rafineryjny, dziś nowe technologie, nowe paliwa tak naprawdę wymagają miliardów inwestycji. Miliardów inwestycji. Jeżeli nie zbilansujemy wszystkiego, nie połączymy się, to nie wyzwolimy pewnego kapitału, by móc miliardy inwestować. I wtedy tak naprawdę będziemy gasnąć. Będziemy gasnąć jako koncern, ponieważ to, co podkreślam, wkoło nasza konkurencja już od 20-30 lat to są koncerny multienergetyczne. I w takich koncernach przeplata się. Przemysł rafineryjny też jest przemysłem paliwowym i zarazem energetycznym. Tego się nie da odpiąć. Przemysł petrochemiczny jest zależny od przemysłu rafineryjnego, jest zależny od przemysłu energetycznego, jest zależny od przemysłu petrochemicznego. Petrochemia znów zależna jest od gazu. Stąd też spółka PGNiG. W związku z tym robimy to, co powinno być zrobione 20 lat temu, ponieważ taki tylko koncern będzie miał możliwość przychodu z rzędu 200 miliardów złotych rocznie i taki koncern będzie mógł robić inwestycje, bo te inwestycje są konieczne. Inwestycje w transformację energetyczną, inwestycje w petrochemię, które robimy. I to nie jest tak, że my tych inwestycji planujemy. My już to robimy. Orlen działa w wielu branżach. Bardzo mocno inwestujemy w energetykę. Rozbudowywujemy petrochemię. Płock jest jednym wielkim placem budowy. I nie tylko rozbudowujemy Płock. Rozbudowujemy też wiele zależnych spółek. Budujemy całe nowe instalacje w Anwilu, we Wrocławku do produkcji nawozów. Rozbudowywujemy Orlen Południe. To wszystko wymaga pieniędzy, wizji, nakładów i to robimy dla dobra i gospodarki, i kraju. My nie możemy być koncernem, który będzie słab w siłę, ponieważ nikt nie pociągnie rozwoju i transformacji, jeżeli takiego koncernu nie zbudujemy. To jest walka o naszą gospodarkę, walka o przyszłość.
Jaka jest strategia PKN Orlen wobec wyzwań dotyczących chociażby zeroemisyjności? Mamy ten wyznaczony rok 2050, czy ograniczeń emisyjności już za niedługo, rok 2030? Jakie nakłady finansowe, bo pan prezes też mówi o tym, że się rozwijacie, potrzeba tych pieniędzy. Jakie właśnie nakłady finansowe są zaplanowane? Jak będzie przebiegał ten proces? Myślę, sektory petrochemiczny, rafineryjny czy energetyczny.
Mamy w naszej strategii zaplanowane 140 miliardów złotych, ale nie liczymy jeszcze bilansu związanego z przejęciem PGNiG-u. To 140 miliardów pójdzie zarówno i na rafinerię, i na petrochemię. W przypadku energetyki idzie około 47 miliardów na generalnie zero i niskoemisyjną energetykę. My jesteśmy już właścicielem dwóch źródeł, dwóch bloków gazowych do produkcji energii elektrycznej. Będzie budowany teraz trzeci blok generalnie w Ostrołęce. No i przygotowujemy dwie inwestycje w Grudziądzu i w Gdańsku, ale również patrzymy na zeroemisyjną energetykę. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o offshore. Za półtora roku zaczniemy pierwszą farmę na Bałtyku o mocy nominalnej 1200 MW. I dlatego podpisaliśmy między innymi umowę z GE. Bo jeżeli byłaby szansa, że pozyskamy dodatkowo ilość koncesji na Bałtyk, to wtedy generalnie nie tylko budujemy farmy na Bałtyku, ale ważne jest, żeby do tych farm zapiąć polską gospodarkę, polski łańcuch dostaw. Czyli ważne jest, żeby w Polsce były produkowane turbiny, maszty i śmigła, żebyśmy mogli zapiąć pozostałą część tak naprawdę gospodarki. I my to już realizujemy, my robimy. Jesteśmy już, mamy praktycznie koniec etapu przygotowawczego pod inwestycje. Kwestia portów, portu montażowego, portu serwisowego. Tu bardzo mocno działamy wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury. Więc realizujemy te zadania, byśmy nie byli ograni. No, w ogóle wszystkie inwestycje na Bałtyku wyniosą około 150 miliardów i ważne jest, żeby w tym procesie wydatku 150 miliardów złotych korzystała polska gospodarka, rozwijało się bardzo mocno wybrzeże i żeby te elementy nie musiały przypływać z różnych części świata, ale były produkowane w Polsce. Więc to już realizujemy bardzo mocno, w tym kierunku idziemy. Bo to jest przyszłość i to jest następna perspektywa. A mało to, w przeciągu 10 lat Orlen ogranicza emisyjność z filaru energetycznego, ograniczamy o 33%, a z samej petrochemii i rafinerii ograniczamy emisyjność o 20%. Więc to już robimy w tych procesach inwestycyjnych, które teraz się dzieją. Więc wszystkie procesy inwestycyjne, które już mamy, polegają na ograniczeniu emisji.
Panie prezesie, wiele się mówi na temat tego, że wodór to paliwo przyszłości. No pytanie, czy bez przyszłości, czy jednak inaczej? Bo Ministerstwo Klimatu mówi się, ma rozdać 300 milionów na projekty związane z wykorzystaniem wodoru w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym. No choć wśród ekspertów jest trochę wątpliwości. Mówi się, no w Polsce nie ma jeszcze żadnej ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru. Ma się to wkrótce zmienić, ale ta informacja też jest jakby powielana przez wiele lat. Nowe samochody zasilane wodorem, tak naprawdę no, auto elektryczne, które pobierają prąd z ogniw paliwowych tankowanych właśnie wodorem. I jakie są plany dotyczące sieci sprzedaży paliw wodorowych? Czy i rzeczywiście jakie one są? Czy no, ta gałąź gospodarki, prawda? Myślimy, tak jak powiedziałem, ten transport drogowy, kolejowy, wodorowy. Czy to jesteśmy w stanie powolutku tak przestawiać? Czy to tylko tak na papierze i pragnienia no, Europy czy świata?
Jeżeli mówimy o zielonym, o zmianie alternat tradycyjnych paliw, to powiem szczerze, generalnie możemy to nazywać światopoglądem, ale w momencie, kiedy światopogląd przekłada się na koszty, to nie jest już światopogląd i no biznes. I to, że nie mamy, to i to, że to wejdzie 10-15 lat, to jestem pewny tego całkowicie. No dziś zobaczmy, ile kosztują prawa do emisji, ile kosztuje opłata CO. Więc musimy mieć takie źródła, które nie emitują CO lub emitują minimalnie, ponieważ będziemy automatycznie obciążeni większymi opłatami. Więc to już nie jest światopogląd, to już jest biznes. I to, że nie mamy, to nie powód, żebyśmy nie budowali. My jako Orlen budujemy już jedną instalację wodorową. Generalnie budujemy w Orlen Południe w Trzebini. Lada chwila zaczynamy instalację wodorową budować, wodoru do samochodu w tej klasie będziemy budować generalnie we Wrocławku i za półtora roku zaczynamy taką instalację budować w Płocku. W ciągu 2 lat powstaną pierwsze stacje u nas wodorowe. Oczywiście te stacje, które są, będą, ale na tych stacjach również będziemy budować, jeżeli będą samochody wodorowe, żeby mogły również samochody być napędzane tym wodorem. Więc a do tego trzeba zbudować instalacje, trzeba zbudować łańcuch dostaw, czyli całą logistykę i to trzeba zacząć. I to uważam, że szybciej przyjdzie niż my myślimy, ponieważ to załatwi tak naprawdę brukselska regulacja w tym wszystkim i to już powoli załatwia. W związku z tym nie mamy innej drogi, nie mamy innego pomysłu, nie mamy innej możliwości. Jeżeli chcemy być wykluczeni i tankować niemiecki czy inny wodór, to proszę bardzo, ale generalnie tu nic nie jesteśmy w stanie zrobić. To jest pęd do nowoczesności, którego w żadnym wypadku nie zatrzymamy, a jeżeli będziemy go próbować zatrzymać, straci tylko nasza gospodarka. Możemy tylko zaadoptować naszą gospodarkę i do tego między innymi są potrzebne te wszystkie fuzje, bo nie zrobią tego małe firmy. Taka skala w zakresie wodoru, instalacji wodorowych, rozproszenia tego wodoru musi być połączona z zeroemisyjną energetyką, bo to jest mimo wszystko ważne. Wodór połączony z zeroemisyjną energetyką ma tylko sens, więc my to już realizujemy. My zaczynamy, bardzo mocno w tym jesteśmy i w ciągu 2 lat, to co mówię, powstaną pierwsze stacje wodorowe. Jeżeli chodzi o Niemcy czy Czechy, już tam budujemy pierwsze stacje wodorowe, więc to jest konieczne.
Panie prezesie, a pytanie, ta morska energetyka wiatrowa. Kiedy rozpoczną się inwestycje, na jaką skalę?
Halo. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie wodorowe, mamy już 14 listów intencyjnych w tym zakresie podpisane z aglomeracjami do komunikacji zbiorowej, więc to nie jest tak, że my już fizycznie nie wykonujemy tych inwestycji. A jeżeli mówimy o morską energetykę, no to oczywiście pierwsze farmy, zaczynamy inwestycje pierwszej farmy w Polsce w 2023 roku i ta inwestycja będzie zaczęta. Mamy partnera, mamy też partnera technologicznego, rozmawiamy z partnerem technologicznym, natomiast no, czekamy na ewentualnie jeszcze w Polsce jest 11 koncesji, które będą podzielone, ale to już jest konkurencyjny proces. No, myślę, że może uda się nam pozyskać, no, będziemy się na pewno starać w tym procesie konkurencyjnym, bo my mamy takie samo prawo jak inne firmy do pozyskania, ale gdyby się nam udało pozyskać, no, to będziemy wtedy robić efekt skali, czyli to ekonomię skali, będziemy chcieć bardziej zapiąć w tym zakresie polską gospodarkę i polski łańcuch wartości.
Pan prezes mówi o tych wydatkach, o inwestycjach, no a to są duże pieniądze, jeżeli chodzi o wydawanie ich, o inwestowanie. Na co wpływa na to, że no jednak macie bardzo dobre wyniki jako Orlen?
Gdybyśmy od 5 nie pracowali nad tym, to nie mielibyśmy te wyniki. To jest naprawdę masę decyzji. Przecież myśmy już przejęli parę spółek. Myśmy bardzo mocno poszli w optymalizację firmy. Bardzo mocno unowocześniamy nasz park maszyn, nasz majątek w tym zakresie. Instalacje bardzo mocno remontujemy. Bardzo mocno w tym roku wydamy około 10 miliardów na inwestycje i odtworzeniowe inwestycje związane z nowymi instalacjami, więc bardzo mocno idziemy do przodu. No zresztą stąd widać to potężny skowyk i ujadanie nas, ponieważ Orlen się bardzo mocno rozwija. Za pół roku mieliśmy 4 miliardy zysków, a za 8 lat Platformy i PSL-u zysku było 2 miliardy 900. To proszę sobie porównać. 2 miliardy 900 za 8 lat, a za pół roku 4 miliardy zysku, więc to nawet nijak się ma. A koncern bardzo dobrze się rozwija, podejmujemy odważne decyzje, bardzo mocno inwestujemy, nie mamy kompleksów niższości w porównaniu z innymi i wiemy, jak to robić. Tamci mieli wizję sprywatyzować, no nie sprywatyzować, tylko oddać za darmo, bo prywatyzacja powinna być procesem, że powinno się otrzymać odpowiednie pieniądze na prywatyzowanie majątku. Tamci praktycznie oddawali za darmo ten majątek. My natomiast bierzemy się za robotę i skąd te wyniki? No Orlen ma rekordowe wyniki i no mimo to im nie przeszkadza wiecznie mnie atakować. No chyba z powodu tych wyników się mocno mnie atakuje z racji tego, że odcina się pewne inne generalnie uwarunkowania, które były wcześniej. I to nie tylko my, to robi cały polski rząd w tym zakresie. Proszę zobaczyć, ile, jak wyglądała kwestia paliw, jak wyglądała kwestia mafii paliwowych, VAT-owskich, jak to wszystko wyglądało, kto się bogacił. No na pewno nie bogacił się koncern Orlen, bo w tamtych czasach nawet problemy miał z płynnością, tylko bogaciły się pewne grupy. Stąd te grupy dziś skowyczą, wrzeszczą z racji tego, że no już nie mogą robić takich biznesów na narodowym majątku, więc z tego typu te wszystkie ataki, z tego typu te wszystkie, jak gdyby ta wielka nienawiść, chociaż wyniki mówią całkiem co innego. W każdym rozsądnym kraju, gdzie jest rozsądna opozycja, nawet opozycja potrafiłaby powiedzieć słowo dziękuję za takie wyniki. U nas wygląda na to, że opozycji nie zależy, żeby te koncerny przynosiły zyski. Wręcz na odwrót, jeżeli atakuje się ludzi, którzy budują silny koncern i to te rzeczy, które robimy, to są rzeczy historyczne, te procesy inwestycyjne, to jest renesans rozwoju. Orlen nigdy nie przechodził takich procesów inwestycyjnych, ani Orlen nigdy nie przechodził takich procesów akwizycyjnych. Ale to zostawmy jeszcze sobie na bok. Popatrzmy, jak jest Orlen zaangażowany w sport. Proszę zobaczyć, gdziekolwiek występują nasi sportowcy w kraju i za granicą. Obok naszego godła narodowego mamy nasze logo Orlenu. Proszę zobaczyć, ile Orlen finansuje sportu. Proszę zobaczyć, ile złotych medali i ilu sportowców, których zdobyło złote medali na igrzyskach w Tokio, było finansowane przez Orlen. Praktycznie większa połowa była finansowana przez Orlen. Łącznie z Polskim Komitetem Olimpijskim i Polskim Komitetem Paraolimpijskim. Proszę zobaczyć setki wydarzeń kulturalnych w Polsce, które są finansowane przez Orlen. Proszę zobaczyć fundację, która bardzo mocno finansuje. Proszę zobaczyć podejście Orlenu w momencie, kiedy wybuchła pandemia. Ile pomogliśmy w zadaniach społecznych w społeczeństwu, w naszych zadaniach społecznych. Proszę zobaczyć, Orlen to nie tylko paliwa, Orlen to asfalty, Orlen to cały detal, Orlen to cała gałąź petrochemiczna, Orlen to generalnie energetyka, Orlen to masę aktywów poza naszym krajem, przez 60% przychodów mamy z rynków zewnętrznych, nie jesteśmy firmą globalną. Więc proszę zobaczyć, jak mocno przez te wszystkie lata rozwinął się Orlen, ale nie tylko w kwestii zysków, co jest bardzo ważne, ale w kwestii budowy marki, budowy wizerunku, zmiany stacji, nawet zmiany stacji. W ogóle to są jedne z najnowocześniejszych stacji w Europie. Więc proszę zobaczyć, jak ten czas, który nie został stracony, w ilu zadaniach społecznych braliśmy udział.
Gratulujemy, panie prezesie, no bo silny Orlen to i silna Polska.
Dokładnie, nie da się Orlenu oderwać od polskiej gospodarki. Orlen jest coraz większą firmą przy generalnie tych wszystkich fuzjach. To jest planowany przychód z rzędu 200 miliardów złotych rocznie. Pragnę zaznaczyć, że budżet państwa ma powyżej 460 miliardów. To jest prawie 40%, jeżeli popatrzymy na budżet. To proszę zobaczyć, jaką ta siła może mieć wielkość i jak ta firma może jeszcze bardziej inwestować w polską gospodarkę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.